wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się oczywiście na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś spotkanie z trójką gości, Mikołaj, Przemysław i Klaudia. Dzień dobry, cześć.
Cześć.
Cześć. Cześć.
Mamy rozmawiać o milimetrowym silniku obrotowym, który napędzany jest światłem. Brzmi dosyć skomplikowanie, ale musicie mi powiedzieć, od czego się zaczęło i dlaczego poszliście w ogóle w stronę tych silników obrotowych.
Robiliśmy różne rzeczy do tej pory. Zaczęło się od tego, że 6 lat temu promotor pojechał do Florencji. Nasz promotor, czy nasz szef, bo Klaudia już nie ma promotora. Klaudia ma doktorat. Pojechał do Florencji, tam podpatrzył różne rzeczy, że zajmują się fajnym materiałem, który zmienia kształt pod wpływem temperatury. Później przyjechał do Warszawy i stwierdził, że będzie tutaj też takie rzeczy robił. I od tamtej pory tworzy grupę, która zajmuje się inteligentnymi materiałami, czyli właśnie takimi, które pod wpływem zewnętrznego bodźca zmieniają kształt.
W sposób odwracalny to jest.
Tak, to jest ważne, że tak jak mięsień może się kurczyć i rozkurczyć, tak nasze materiały mogą się zgiąć, zwinąć, też skurczyć właśnie. I tworzymy różne mechanizmy. Wcześniej to były jakieś takie roboty naśladujące gąsienicę czy ślimaka, a w którymś momencie zabraliśmy się za ruch obrotowy. No, ktoś wymyślił, że skoro są właśnie pełzające gąsienice czy przesuwające się ślimaki, no to może zróbmy silnik, tak naśladując takie silniki piezoelektryczne, które w podobny sposób się poruszają.
To powiedzmy o tym materiale co nieco. Z czego on jest zrobiony? Czy to się da wytłumaczyć?
Wydaje mi się, że można w taki prosty sposób odwołać się do wyobraźni przeciętnego człowieka w ten sposób, że łączymy materiał, który jest polimerem, można tu skojarzyć sobie z plastikiem, na przykład z jakąś tam foliówką, i łączymy ciekły kryształ, czyli coś, co jest ciekłe, co na pewno kojarzy nam się z wyświetlaczami LCD. No właśnie, ale co z takiego połączenia może wyjść? Okazuje się, że materiał, który z jednej strony jest elastomerem, czyli w odwracalny sposób reaguje na przyłożony z zewnątrz bodziec. W tym przypadku u nas jest to właśnie temperatura albo światło laserowe, bo to ono wywołuje zmianę temperatury. No a z drugiej strony ten ciekły kryształ powoduje, że jest on uporządkowany, ten materiał. I właśnie dzięki temu możemy projektować, powiedzmy, różne konfiguracje wewnątrz tego materiału i jakby zaprojektować cały układ, żeby wykonywał właśnie to odkształcenie, które chcemy widzieć. Po
Czyli
prostu.
Pod wpływem danego bodźca jesteście w stanie przewidzieć, jak ten materiał się zachowa i jaki będzie jego ruch?
To znaczy, no, nie do końca, że pod wpływem bodźca jesteśmy w stanie przewidzieć. To też ma znaczenie, ale jakby tym takim pierwotnym czynnikiem jest uporządkowanie tego materiału, czyli tych cząsteczek tego naszego elastomeru. I jakby ono pierwotnie odpowiada za to, w jaki sposób dana folia, ten nasz silnik czy inna gąsienica będzie pracować. Tak? To jest ten pierwszy czynnik.
I czy ten jesteście w stanie zrobić tak, żeby ten ruch za każdym razem był taki sam?
Najczęściej tak, ale wiadomo, jak to jest w laboratorium. Jesteśmy naukowcami, więc liczymy się z tym, że każdy projekt, każda inicjatywa może wiązać się z dużym ryzykiem. To znaczy, coś może po prostu nie wyjść, ale no, jesteśmy już na tyle doświadczeni, między innymi dzięki właśnie temu, że Piotr Wasylczyk i Mikołaj Rogusz tutaj obecny mają tą podstawową wiedzę, którą się podzielili oczywiście na początku, a później właśnie ta podstawowa wiedza pozwoliła nam kontrolować ten układ, powiedzmy, na tyle, na ile da się to w warunkach laboratoryjnych zrobić.
Znaczy, w miarę upływu czasu powtarzalność jest coraz lepsza. Kiedyś to było tak, że zrobimy dwie folie, jedna się zgina, druga też się zgina, ale o zupełnie inny kąt. A teraz jednak już jak coś się jakoś deformuje, to zazwyczaj jest bardzo podobnie albo na pierwszy rzut oka identycznie.
To w jaki sposób wpadliście na to, żeby ten materiał, żeby z tego materiału albo w ogóle, czy to było zamierzone, czy było to trochę dziełem przypadku, że padło na ten silnik obrotowy?
Wydaje mi się, że tutaj winą należy obarczyć naszego szefa, czyli Piotra Wasylczyka, którego właśnie tutaj nie ma i teraz musimy się przez niego tłumaczyć pół żartem, pół serio. Tak naprawdę jest to bardzo kreatywny człowiek i inspiracje czerpie z otoczenia i wydaje mi się, że to właśnie w ten sposób był, jak wcześniej kolega wspomniał, że zainspirował się on silnikiem piezoelektrycznym. One mogą być bardzo małe, mogą być właśnie okrągłe i jakby pobudzane powiedzmy przez zewnętrzny bodziec, znaczy przez przyłożone napięcie, potrafią właśnie taki ruch obrotowy danego elementu wywołać. No i tutaj prawdopodobnie w głowie Piotra urodziło się takie pytanie, okej, czy możemy zrobić coś podobnego? Ja tak to sobie wyobrażam. To mam szczątkowe informacje na ten temat, więc może koledzy się podzielą jakąś podobną wersją.
Od siebie powiem, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o uporządkowaniu, no to takim jakimś naturalnym, jakby ktoś miał zgadywać, jakie uporządkowanie zrobić, żeby mieć ruch kołowy, no to żeby w kółko ułożyć cząsteczki. I podczas robienia pracy licencjackiej eksperymentowałem właśnie z, no jak przyszło mi do głowy jakieś ciekawe ułożenie cząsteczek, starałem się je zrobić i sprawdzałem, co wyjdzie. I właśnie jednym z takich ułożeń było cylindryczne, czy też takie azymutalne, no we współśrodkowe okręgi są ułożone cząsteczki. I to już co najmniej drugi projekt właśnie taki, że kombinowałem sobie z uporządkowaniem, później przychodzi właśnie nasz szef, patrzy, o, a jakbyśmy wzięli tą folię, co zrobiłeś i zrobili tak, to coś tam by się stało. No i wcześniej to była gąsienica, też sobie wymyśliłem jakieś tam uporządkowanie i fajnie działało. Później spojrzał na taką folię, która, jeśli jest cała, jeśli to nie jest taki pierścień, tak jak w publikacji, tylko taki kawałek kwadratowy albo prostokątny folii, to się wyprzurza w taką czaszę, kopułkę taką małą. No i tak spojrzał na to i powiedział, no to jak będziemy skanować laserem w kółko, to pewnie zacznie się obracać. No i rzeczywiście, jak zaczęliśmy tak ganiać laserem dookoła tę folię, to ona zaczęła nam trochę uciekać i w rytm skanowania się obracać.
Czy ona od początku zamiarem było to, żeby to było jak najmniejsze?
Bo tak jak Mikołaj wspomniał, to wcześniejsze jego próby były trochę większą folią. Teraz później rzeczywiście staraliśmy się zmniejszyć tę skalę, ale może nie akurat, żeby jak najmniejsze, bo jakby technicznie byliśmy w stanie wykonać mniejsze elementy, tylko już jakby chyba też technicznie nie byliśmy w stanie sprawić, żeby je oświetlać precyzyjnie laserem akurat w naszych warunkach laboratoryjnych, bo taki najmniejszy silnik chyba, jaki nam się udało wyciąć, to jest powiedzmy rozmiarów chyba tam, nie wiem, milimetra. Czy coś
rzędy tam milimetra, dwóch średnice ma, więc jest jeszcze mniejsze niż ten, który zaprezentowaliśmy.
Ten, który możemy oglądać w publikacji, bo da się go zobaczyć na zdjęciu, ma zaledwie 5 mm. Mhm. To jak dla was już jest mało?
W naszym laboratorium to jest z jednej strony mało, jak na takie duże obiekty, ale z drugiej strony bardzo dużo, bo mamy drukarkę 3D, tak w przenośni drukarkę, maszynę, która potrafi wydrukować przedmioty czy obiekty wielokrotnie mniejsze od grubości ludzkiego włosa, czyli tak rzędu setek mikrometrów, dziesiątek mikrometrów. Więc to jest jeszcze setki razy mniej niż ten nasz silnik.
Czy coś powinniśmy jeszcze dodać, moi drodzy, zanim przejdziemy do tego, gdzie być może uda się to wykorzystać?
Należy podkreślić, że faktycznie ten silnik wykonuje pracę, to znaczy obracając się może obracać innym przedmiotem, który jest powiedzmy na nim osadzony, ale trzeba podkreślić to, że ten materiał jest miękki, jest elastyczny, ten silnik jest bardzo lekki, to znaczy jest oczywiste, że są jakieś ograniczenia nałożone na te przedmioty, które mogą być obracane.
Ja myślę, tak, że tutaj bardzo dużym ograniczeniem jest sprawność jednak takiego silnika, gdyż na przykład, nie wiem, taki silnik spalinowy, powiedzmy, na tam sprawność rzędu, nie wiem, tam 30, tam do 50% w przypadku tam, nie wiem, silnika diesla, no to tutaj na przykład trochę inne folie, z którymi ja się zajmuję, to znaczy takie same, tylko że jakby inaczej one pracują, na przykład one mają sprawność tam rzędu promili, więc to jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo jakby daleko na skali, ale no to jest wszystko jakby kwestia tego, ewentualnie poprawy samego materiału i tak dalej, to już jakby jest robota, praca do dalszych jakichś takich badań systematycznych dla inżynierów na przykład.
To tu pojawia się kolejne pytanie. Czy bardziej was, jako ludzi związanych z tym projektem, fascynuje to, że ten silnik jest napędzany światłem, czy to, że jest on tak mały? Lub może być jeszcze mniejszy?
W moim przypadku to zdecydowanie stawiam na światło.
To jest, wydaje mi się, jedno z drugim, bo założenie jest takie, że robimy małe rzeczy zasilane światłem, właśnie dlatego, że jak zasilamy coś światłem, to nie musi mieć na plecach baterii, sterowania, ani jakichś innych urządzeń, tylko jest goły materiał. A my, w zależności od tego, jak poświecimy, no to z tym materiałem dzieją się różne rzeczy, takie jak chcemy.
to w którą stronę dalej chcielibyście iść z tym projektem?
Wydaje mi się, że myśl została rzucona. To znaczy naukowcy, którzy przeczytają taką pracę, mogą się zainspirować, zrobić coś z tym dalej. A jeśli pytanie o kolejne projekty, no to faktycznie każdy z nas pracuje nad tymi materiałami i nad małymi elementami, które mogą być zasilane światłem. Nie wiem, jak dużo mogę tutaj zdradzić, ale koledzy na pewno się pochwalą czymś, nad czym teraz pracują.
Obiecujemy, że nikomu nie powiemy.
No dobra, no dobra. No to już zdradzamy.
Sam silnik nie wiem, czy będzie jakoś kontynuowany, bo przydałaby się właśnie większa wydajność. A żeby mieć większą wydajność, pewnie trzeba bardzo dużo systematycznych badań prowadzić. Są inne kraje, które mają dużo więcej naukowców i specjalizują się też w rozwijaniu cudzych pomysłów. Nie będę wymieniał krajów.
No wiemy, że to tak na wschód.
Te też mają wiele swoich pomysłów, żeby nie było. Ale no po prostu są nas w stanie liczbami przytłoczyć. Jak my zaczniemy robić systematyczne badania i oni, to my nie mamy szans, chyba że nasze badania będą tam 1000 razy lepsze z jakiegoś powodu. Ale no ja nie wiem, jak zrobić 1000 razy lepsze niż takimi standardowymi metodami robione badania systematyczne. No to trzeba po prostu robić próbki, sprawdzać, która jest lepsza, później tam jakiś inny parametr zmieniać, sprawdzać, która próbka jest lepsza i w ten sposób dojść tam do najbardziej optymalnej, więc pewnie w dalszej części swoich badań, tam robienia swoich doktoratów czy pracy naukowej, będziemy się zajmować jakimiś nieco innymi, niezupełnie innymi projektami. Ja na przykład robię, w tej chwili zajmuję się siłownikiem, który będzie w stanie przesuwać na dużą odległość, no nazwijmy to po prostu patyczek, tak, czyli przesuwa patyczek. No, to tak wszystko w tej naszej skali wydaje się śmieszne, że tam jakiś patyk przesuwamy, no ale jak się zważy ten patyk, że tam jest 20 razy cięższy niż to, co go przesuwa, no to już robi jakieś wrażenie.
Czy możemy puścić wodze fantazji delikatnie? I czy ja mógłbym was zapytać o to, do czego może przyczynić się taki w tym momencie milimetrowy silnik obrotowy? W którą stronę mogą pójść badania? Co będzie można w przyszłości osiągnąć dzięki temu?
O, ciekawe pytanie.
Albo gdzie byście widzieli? Co się może wydarzyć dzięki temu?
Mnie się najbardziej podobają pomysły związane z kosmosem i tam kolonizacją Marsa albo Księżyca. Bo jak rozmawiam z ludźmi, to sam ich czasem pytam, a gdzie byś coś takiego wykorzystał? No i ktoś powiedział, że no może by rzucić właśnie na Marsa, czy gdzieś tam. No i w poprzednim wypadku, jak mieliśmy gąsienicę czy drżownicę, to orałyby sobie Marsa, jakby były zasilane światłem słonecznym. Ale taki silnik, no to mógłby być może coś napędzać, jeśli byłby w jakiejś większej wersji, albo w jakiejś bardziej przystępnej, właśnie takiej zasilanej słońcem. Nie trzeba by nic tam sterować, tylko po prostu tam wrzuciłoby się jakąś maszynę zasilaną w ten sposób. Trzeba ustawić ją tylko w stronę Słońca, później robić co jakiś czas jakąś obserwację, czy tam coś się nie zepsuło i ewentualnie wymieniać. No ale to w kosmosie jest ważna masa, dlatego nasze jakieś produkty są dobre, bo mają małą masę, chociaż też małą wydajność. No ale jak ma się dostęp do Słońca i to jeszcze bez atmosfery jak na Księżycu, no to jest się w stanie bardzo duże moce uzyskać.
No ja już ze swoją fantazją poszedłem w kopalnię odkrywkową na Marsie.
A, no właśnie.
I wiertło napędzane silniki.
No. Tak, silnik faktycznie to jest ciekawy temat, ale nie należy się ograniczać tylko do tego małego elementu obrotowego. To jednak kluczowy jest materiał i te materiały faktycznie potrafią wiele. I właśnie teraz jakby wracając jeszcze do poprzedniego pytania, gdzie ewentualnie można jeszcze je wykorzystać, albo nad czym teraz pracujemy, no to wydaje mi się, że będzie można wykorzystać takie cienkie folie albo jakieś elementy, mikroelementy, mikro mam na myśli skalę, w mikrofluidyce, to znaczy tam, gdzie jest potrzebne precyzyjne dozowanie małych ilości cieczy albo przenoszenie, transportowanie tej cieczy. Wstępne próby faktycznie już zrobiłam i ma to sens. Teraz należy tylko zmodyfikować trochę właściwości tego materiału, żeby działał nie tylko generując ciepło, ale również żeby działał bezpośrednio na światło, czyli z wykorzystaniem reakcji fotochemicznych.
Mikołaj Przemysław i Klaudia, gośćmi Radia Campus. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki.
No a my będziemy obserwować, co dzieje się z milimetrowym silnikiem obrotowym napędzanym światłem. I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas.